Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Poseł Paweł Pudłowski, Nowoczesny, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak myślę, dużo rzeczy wydarzyło się w ostatnich dniach. Niby miał być spokojny majowy weekend, politycznie nie był on aż taki spokojny. Można by chronologicznie zacząć od tego, co się wydarzyło w Nowoczesnej z końcem kwietnia, ale zaczniemy od tego, jak wyglądała pańska matura, bo to dzisiaj temat numer jeden. Pamięta pan?
Oczywiście, że pamiętam. Byłem bardzo wystraszony. Byłem chyba dosyć dobrze przygotowany, jak tak z perspektywy czasu na to patrzę. Byłem zwolniony z języka angielskiego, także został mi polski i matematyka. No było to niesamowite przeżycie. Nie mogłem spać.
Dla wszystkich młodych ludzi chyba.
Dla wszystkich. Z czasem, tutaj pocieszam maturzystów, spogląda się na to dużo przyjaźniejszym okiem i wspomina się to nawet z taką nutką nostalgii. Natomiast samo wydarzenie było piorunujące.
No tak, na dobrą sprawę zderzenie już potem ze światem uczelnianym jest potężnym zderzeniem, bo zdarzyć się może tak i na niejednym kierunku studiów tak jest, że pierwsza sesja, już ta zimowa, to jest taka matura razy dwa, powiedziałbym nawet.
Ja przyznam się szczerze, że po jedynce, bo kończyłem pierwsze liceum ogólnokształcące w Zielonej Górze, studia nie zrobiły już na mnie tak dużego wrażenia. Zrobił na mnie pierwszy rok właśnie w LO, dlatego że pamiętam, że pierwszego miesiąca była i z biologii cała wielka strefa, wielka góra informacji do przyswojenia, z geografii, wszystkie stolice i państwa, dużo literatury do przeczytania z języka polskiego i to było bardzo przytłaczające, także to przejście z podstawówki do liceum przeżyłem dużo bardziej niż z liceum.
No to były jeszcze te czasy, pewnie pan doskonale pamięta, kiedy mówiło się o uczniach, na przykład jedynki zestawiając ich z młodzieżą z siódemki, dowcipy nawet.
Na kiedy?
Tak, na kiedy, czego się uczą, kto szybciej opanuje książkę telefoniczną i tak dalej, i tak dalej. No tak to wyglądało. W tej chwili trochę się pozmieniał ten pejzaż, jeśli chodzi o Zieloną Górę i licea. Natomiast jedynka cały czas ma się dobrze, powiedziałbym.
Były duże wymagania w stosunku do pamięciówki, szczególnie w pierwszym okresie i myślę, że było trochę na pokaz stworzenia takiej atmosfery bardzo trudnej uczelni, bo wymagania były tak jak na uczelni, w liceum ogólnokształcącym, ale po pół roku nauczycieli zaczynali nas traktować bardziej po partnersku i wymagali od nas samodzielnego myślenia. Także w procesie edukacji na mnie liceum odegrało chyba największą rolę. To też pierwsze miłości.
No i to były jeszcze i te czasy, przyjaźnie, kiedy 4 lata chodziło się do liceum, bo w tej chwili, jak mówią niektórzy, znowu będziemy mieli powtórkę z rozrywki, tak, wrócimy do systemu poprzedniego, to już jest chyba nieodwołalne. Państwo postulowali, mocno zbierali głosy, żeby przeprowadzić referendum jeszcze w kwestii reformy oświatowej.
Zebraliśmy wspólnie z całą opozycją i ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ponad 500 tysięcy podpisów. I tutaj ważna informacja. My jako Nowoczesna nie jesteśmy przeciw reformom. Uważamy, że w zasadzie każdy obszar naszego życia publicznego wymaga pewnego uporządkowania, naprawy, modernizacji. Natomiast sposób przeprowadzenia reformy przez PiS w tym przypadku jest niestety beznadziejny. Mówią o tym nauczyciele, mówią o tym uczniowie, mówią o tym rodzice, jesteśmy niedoinformowani, nie wiemy. Podstawa programowa, uważam, że nie nadąża za wyzwaniami tego świata, który nas otacza. Nastawiamy się trochę na archaiczny sposób nauki i to są główne elementy. Nie reforma jako reforma, bo ta się należy i jest konieczna, natomiast jej przeprowadzenie zbyt szybkie, chaotyczne i nieoparte.
Ja powiem panu, że słyszałem nawet głosy samych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście one były gdzieś wygłaszane raczej po cichu, może nie tak zdecydowanie. Zresztą ci działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy głośno opowiadali się za niewprowadzaniem tej reformy, albo są już poza Prawem i Sprawiedliwością, albo zostali postawieni do pionu przez władze partyjne. Mamy przykład jednego z burmistrzów gdzieś w Polsce, który głośno mówił o tym, że ta reforma nie jest dobrą reformą, no i burmistrzem Prawa i Sprawiedliwości już nie jest. Ale to zupełnie inna historia. Wszystko wskazuje na to, że tego referendum mieć nie będziemy, ale istnieje szansa, że będziemy mieli inne referendum. Tu prezydent Andrzej Duda zabiera głos w wywiadzie dla telewizji publicznej i wywołuje burzę, myślę, że nawet w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o tym, że warto byłoby przeprowadzić referendum w sprawie konstytucji. Wielu prominentnych działaczy PiS mówiło po tym, że pierwsze słyszą o tego rodzaju rozwiązanie.
Tak, myślę, że wszystkich zaskoczył do tego stopnia, że wszystkie media dzisiaj zastanawiają się nad tym. My jako Nowoczesna uważamy, że pan prezydent ma konstytucję, na której straży powinien stać, czego nie czyni. To daje mu małe plenipotencje na to, żeby rozpoczynać dialog całego społeczeństwa na temat zmian, a tym bardziej poparty referendum, które miałoby być wiążące. Przypomnę, że w Polsce, żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć 2/3 Sejmu. Tych 2/3 PiS nie ma. Istnieje obawa, że pójdziemy ścieżką taką jak Turcja, pomimo takiego wymogu w zawoalowany sposób przeprowadzone referendum dające w zasadzie, no nieograniczoną, to bym przesadził, ale mało ograniczoną władzę Erdoganowi, rozszerzający jego czas panowania, bo to inaczej trudno określić, do 2029 roku chyba. Obawiam się, że PiS mógłby mieć takie zakusy. Dlatego jako Nowoczesna jesteśmy przeciwni zmianie, ale nie jesteśmy przeciwni rozpoczęciu dialogu.
Nie dlatego, pan, to konstytucjonaliści się wypowiadają i część z nich nie pozostawia suchej nitki na słowach prezydenta Andrzeja Dudy, przypominając wyraźnie, że to Sejm i Senat decydują o tym, czy konstytucja powinna być zmieniana. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że będą referenda w różnych sprawach, no ale jak się okazuje, są referenda, na które nie jest za późno i są takie, na które... Dokładnie.
Więc ta wybiórczość tego, co się drukuje, jakie wyroki Trybunału Konstytucyjnego się drukuje, a których się nie drukuje, jest dobitnym przykładem wybiórczości w ogóle i szczególnie pana prezydenta, co zresztą mocno krytykowałem z mównicy sejmowej, podkreślając, że taki pojedynczy akt na stulecie odzyskania niepodległości, kiedy jest pomysł wspólnych obchodów, kiedy nagle się budzi i stara się być prezydentem wszystkich Polaków, to jest to taki duży dysonans w stosunku do tego, co robi na co dzień.
Z wszystkimi Polakami można by dyskutować, bo prezydent właściwie sam powiedział w tym wywiadzie, że nie może być prezydentem wszystkich Polaków, bo nigdy nie zadowoli się wszystkich. Powiedział wyraźnie, że nawet mamy grupy ludzi, których rodzice, dziadkowie działali w strukturach związanych chociażby z PZPR-em i są to zdrajcy ojczyzny, a ci, którzy w tej chwili nie wymienią nikogo z nazwiska i imienia, ale mówią, że piastują bardzo wysokie stanowiska w różnych dziedzinach funkcjonowania naszego państwa, nigdy się nie zgodzą na to, żeby obrażać ich ojców i tak dalej, czyli jest tutaj rzucone hasło, które obraża naprawdę wielu Polaków.
I to już po raz kolejny, bo niby nie zdrajcy, ta wypowiedź sprzed pół roku, która miała miejsce, no to nie godzi z prezydentem, który jednak przysięgał. Przypomnę, że część przysięgi to jest właśnie, że będzie strzegł konstytucji i będzie prezydentem wszystkich Polaków. Także wiadomo, że te interesy są różne i trzeba wypośrodkowywać i nie jest nigdy tak, że się zadowoli wszystkich. Natomiast pan prezydent do tej pory zadowalał tylko nielicznych.
A wie pan, może to jest gra po prostu, może to jest to obliczone na to, aby prezydent błysnął wśród tego żelosnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, pokazać się miał w tym wywiadzie jako mąż stanu, bo to, że dostało się części Polaków, to jest jedna rzecz, dostało się być może przyszłemu prezydentowi Francji, który wiadomo, że teraz na etapie kampanii wyborczej mówi bardzo różne rzeczy, ale wiadomo jest, że nie jest w smak działaczom Prawa i Sprawiedliwości i samemu prezydentowi Dudzie, więc ten wywiad pokazał, że w wielu dziedzinach prezydent próbuje wybić się, nie wiem, na męża stanu i takiego człowieka, który ma naprawdę wiele do powiedzenia.
No, by się obudził. Ja natomiast sądzę, że jest to albo ukartowane, albo w jakiś sposób uzgodnione z prezesem PiSu, który nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, co dzieje się w kraju i z tylnego siedzenia, jak marionetkami steruje i prezydentem, i premierem. Jest to sytuacja, z którą nie możemy się pogodzić jako Polacy. Uważam, że...
No, część Polaków się godzi. Części Polaków w zupełności to odpowiada.
To prawda, ale części za małej, by zmienić konstytucję i tutaj wydaje mi się, że tak jak dialog i rozmowę o tym, które elementy konstytucji wymagałyby ewentualnie zmiany, możemy rozpocząć, możemy dyskutować. My sami jako Nowoczesna mamy pewne pomysły i na Sejm, na jego liczebność, i na Senat, jego egzystencję, bądź w jakiej formie, i na system, czy kanclerski, czy prezydencki. W naszym przypadku uważamy, że raczej kanclerski, czyli taki, w którym premier ma
więcej do powiedzenia
niż prezydent, a prezydent mniej. Jest to właśnie taka postać dużego zaufania publicznego, autorytetu, wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych.
Chociażby tak, jak działa to w Niemczech.
Tak, jak właśnie działa to w Niemczech. Także te rozmowy należy podjąć. Mnie się wydaje, że w obecnej sytuacji politycznej w Polsce silnych podziałów trudno będzie osiągać kompromisy, natomiast taki dialog można rozpocząć.
A skąd pomysł na to, żeby Ryszard Petru przestał być szefem Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej?
Pomysł wyszedł od pana przewodniczącego. Wydaje się, że spadające sondaże Nowoczesnej uzmysłowiły mu, że pewne jego zachowania z początku roku nie napotkały na akceptację społeczną.
Chodzi o to, żeby schować pana Ryszarda Petru?
Może nie schować. Prawdą jest, że jest dużo wyzwań związanych z wyborami samorządowymi, z naszą do nich gotowością. To wymaga obecności również przewodniczącego w terenie, także będzie dużo jeździł. Trudno jest pogodzić jedne i drugie obowiązki i za dużo w ogóle, moim zdaniem, przez te półtora roku było oczekiwań w stosunku pojedynczo do Ryszarda Petru.
A może za dużo było Ryszarda Petru, tak? Bo w którymś momencie można było niż otwierając lodówkę, jest tam Ryszard Petru.
No, słyszałem to dosyć.
Przerysowane oczywiście, ale tak było.
Tak, ale również być może te jego lapsusy słowne, które się pojawiły, to z niewyspania, z niewypoczęcia. Nikt z nas nie jest cyborgiem, który 24 godziny na dobę może pracować. Także uważam, że taki podział jest właściwy, tym bardziej, że Katarzyna Lubnauer jest dobrym kandydatem na przewodniczącego klubu, jest rozpoznawalna, cieszy się dużym zaufaniem, jest na 7 miejscu chyba wśród 10 najbardziej cieszących się zaufaniem.
Kobiety w Nowoczesnej w ogóle mają dobrze, bo niejednokrotnie spotykałem się z opiniami, że to są świetne posłanki, zwłaszcza te, które widać najczęściej na tak zwanej pierwszej linii, że są kompetentne, świetnie przygotowane. Niejednokrotnie słyszałem to od osób, które nawet nie sympatyzują z Nowoczesną, ale mówią babki na poziomie.
Zgadzam się w pełni. Także jedną z nich mamy teraz jako szefową klubu parlamentarnego. Będą dalsze zmiany, troszkę przeorganizujemy się. Chcemy pokazać nowe otwarcie, chcemy pokazać nowe twarze. Również to, że cały wizerunek Nowoczesnej spoczywał na Ryszardzie Petru, powodowało, że zachwianie jego wizerunkiem jest zachwianiem całej partii. Tak nie może być. Ja zaproponowałem pewne rozwiązania, które pokażą nowe otwarcie, nowe twarze i jak te twarze wpisują się w nasz program. Dlatego, że za mało mówimy o programie, za mało mówimy o tym, jak odróżniamy się od PO, jak my chcemy zmieniać Polskę w stosunku do tego,
co PO. Dla części ludzi jesteście po prostu nieczytelni.
To jest tak, to jest ten sam elektorat. Widzimy, że on się przelewa z PO do Nowoczesnej, może z jakimś tam jeszcze zabarwieniem dookoła, ale ogólnie ten właśnie nurt, albo PO, albo Nowoczesna. Uważam, że dla Polski byłoby dobrze, gdyby jednak Nowoczesna odgrywała dużą rolę i nie mówię to dlatego, że jestem w Nowoczesnej, ale dlatego, że jest to taka partia, która wnosi nowość, świeżość, pomimo tego, że półtora roku jesteśmy i za 2,5 roku, kiedy będą wybory, to będziemy już po jednej pełnej kadencji, jeśli nie będziemy.
No nie da się też ukryć, że ludzie, którzy weszli z Nowoczesnej do polskiego parlamentu, to często osoby, które z polityką tą dużą nigdy nie miały nic
oczywiście
wspólnego. Jeśli spojrzymy na tych, którzy grają pierwsze skrzypce w innych partiach, to są to osoby, których widzimy w parlamencie niemalże od zawsze, tak? Natomiast Nowoczesna to rzeczywiście partia, no, która jest partią nowych twarzy. No pan jest przykładem chociażby.
Ja jestem przykładem. Zaangażowałem się społecznie. Zależało mi na tym, żeby wnieść moje pomysły, mój sposób zarządzania. Ja się przyznam szczerze, trudno odnajduję w roli opozycjonisty, bo opozycjonista ma mało takich mechanizmów, którymi może zarządzać bezpośrednio. Głównie gramy słowem, gramy pomysłami, jakie mamy, choć wiemy, że te pomysły nie zostaną wdrożone. Ponad 30 projektów ustaw, które zostały przez nas złożone do laski marszałkowskiej, żaden z nich nie spotkał się z przychylnością władzy.
Wiele osób mówi, że Pudłowski to taka oaza spokoju, tak? Zawsze kulturalny, delikatny, wyważony w swoich opiniach, chociaż no, słyszałem niejedną pańską interpelację, która mimo, że była wyważona, to no, miała dużo treści.
Założyłem sobie na początku tej kadencji, że jeśli dane mi jest reprezentować Lubuszan, to staram się pokazywać obraz Lubuszan jako takich, którzy szukają kompromisu. Czyli krytykują tam, gdzie trzeba krytykować, gdzie rozwiązania są złe, ale dostrzegają też pewne dobre ruchy. Na przykład uważam, że ostatni pomysł ministra Ziobry na to, żeby obrona konieczna, kiedy ktoś zaatakuje nas w naszym własnym domie, nie musiała być proporcjonalna. Zawsze wydawało mi się to kuriozalne. W jaki sposób sprawdzić, czy on ma pałkę, czy on ma broń, czy ma pistolet, czy ma nóż?
No i mieliśmy wiele takich przykładów, że karana była osoba napadnięta,
tak,
a nie...
Także przyznaję, że ta zmiana jest dobra. Natomiast te zmiany związane z KRS-em i ze zmianą dyrektorów, gdzie parlament obecnie będący w większości pisowski będzie decydował, kto jest dyrektorem, kto potem decyduje o tym, kto gdzie awansuje, czyli ta niezależność, niezawisłość sądu w pewien sposób zostaje zachwiana, jest bardzo złym ruchem. I takich złych ruchów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, z naszą gospodarką,
ja
na przykład życiem
że zbudowano
na kredyt,
już obraz
jest błędem.
Całej grupy prawników, można było powiedzieć, od radców prawnych, może notariusze jeszcze nie zostali jakoś mocno sklasyfikowani, ale powstał gdzieś w świadomości części społeczeństwa obraz takiej kasty, która rządzi się swoimi prawami, jest kompletnie nietykalna i co więcej, niejednokrotnie jest odpowiedzialna za całe zło w naszym państwie.
Tym się łatwo gra. To są takie obrazki, którymi łatwo grać i każdy może przytaknąć, bo gdzieś tam się spotkał z nieuczciwością w sądownictwie. Tak jak z nieuczciwością w każdej inne organizacje.
Ale dana jest zawsze 50-50, bo ktoś w sądzie wygrywa i ktoś przegrywa, więc no, ci, którzy spotykają się na sądowych salach, czy gdzieś na wokandach można ich znaleźć, to zawsze są i wygrani, i przegrani. Nigdy nie jest odwrotnie.
Tak, ja zawsze uważam, że pokazywanie pojedynczych przykładów niegospodarności, nieuczciwości nie jest uczciwe w stosunku do tych wszystkich, którzy dobrze pracują. Jest wielu sędziów, którzy dobrze pracują. Jest wielu księży, którzy nie mają nic wspólnego z czynionym złom, a są tacy, którzy zło czynią. I dlatego trudno jest przez pryzmat pojedynczych przypadków oceniać całą branżę. Wydaje się, że PiS ma taką skłonność do przejmowania poszczególnych obszarów naszej działalności społecznej, publicznej i robi to bardzo szybko, od samego początku.
I są niezwykle skuteczni.
Niezwykle skuteczni, ale to tworzy państwo, które znamy z Orwella, to tworzy państwo, które podsłuchuje, które ma pomysł na życie każdego z nas. Nie ma wolności, jest jasno określony sposób naszej wiary, naszej miłości, naszego zaangażowania społecznego i on jest forsowany i to jest jedyny słuszny kierunek. To już mieliśmy i ja uważam, że należy być tolerancyjnym, należy dostrzegać, że ludzie są różni. Ja siebie bym określił jako najbardziej konserwatywnego liberała, albo odwrotnie, najbardziej liberalnego konserwatysta, ale przede wszystkim człowieka, który jest tolerancyjny. I uważam, że zmiana ludzi na siłę nigdy się nie powiodła. Należy im pokazywać dobre wzorce, oczywiście karać tam, gdzie należy, ale tolerancja i pozostawianie wolności wyborów jest tak ważną rzeczą dla nas wszystkich, że ograniczanie, w jaki sposób PiS zamierza to czynić, bądź czyni już w większości obszarów życia publicznego, jest niegodne.
A nasze województwo, najmniejsze w Polsce, jest zauważalne z perspektywy Warszawy? Nie mówię tylko o posłach z Lubuskiego, tylko o innych parlamentarzystach albo osobach, które decydują o tym, co dzieje się w naszym państwie.
To jest ogromne wyzwanie i cieszę się, że pan redaktor podjął ten temat. Jak pan pamięta, ja byłem inicjatorem Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego, do którego PiS koniec końców nie wszedł, znaczy wszedł i nie wyszedł formalnie. W takim jesteśmy stanie już od półtora roku.
O to miałem nawet zapytać. Powiem panu, że kiedy się spotykamy, to chyba zawsze o to pytam i zastanawiam mnie, czy jesteście bliżej jakiegoś porozumienia, czy też nie, bo tam przez moment było takie światełko w tunelu.
Też tak sądziłem. Wydaje się, że ten główny argument to jest taki, że PO nie uwzględniało roli, jaką PiS odegrał podczas władzy PO, w tym, że jednak oni byli w pewnych obszarach skuteczni, bądź aktywni i skutkiem tego oni teraz nie chcą się dzielić ewentualnym zwycięstwem.
Ale myślę, że ten argument jeszcze działa na Polaków, że Platforma robiła tak, to my teraz zrobimy tak samo albo jeszcze
mocno. On jest cały czas używany, nie wiem, czy działa. Ja staram się zupełnie inaczej prowadzić politykę. Niestety jestem jedynym posłem Nowoczesnej w województwie lubuskim, także moje działania też i tutaj lokalnie i tam są ograniczone, ale staram się pokazywać Lubuski jako miejsce szansy. Zorganizowałem fajne spotkanie, gdzie pan rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prezentował gron gdzieś 15-18 prezesów największych firm informatycznych, co my mamy do zaoferowania i bo gdzieś jesteśmy pomijani na tej mapie inwestycji dla tych firm ICT, czyli związanych z komputerem i z telekomunikacją. Jest Kraków, jest Wrocław, jest Gdańsk, jest Warszawa oczywiście, a Zielona Góra z dużym potencjałem takiego innego też sposobu na życie. Zielona z fajnymi terenami do ćwiczeń, taka, gdzie można przejść z miejsca na miejsce, nawet niekoniecznie trzeba przejechać autobusem. Jest szansą, żeby zaistnieć. Mamy te pomysły i węgla, i miedzi, które są gdzieś w zawieszeniu i o nich się przestało
i one
mówić.
Pewnie jeszcze trochę będą.
Są ZIT-y, gdzie jesteśmy zupełnie pomijani. Także ja się obawiam, że jeżeli będący u władzy posłowie PiS-u nie uaktywnią się, to niestety będzie to czas stracony dla województwa, gdzie nie zyskamy dużych inwestycji. Oczywiście poprawi się infrastruktura drogowa, na przykład widać, że S3 już jest na ukończeniu, tutaj dochodzącą, to jeszcze zostanie południe, ale ogólnie nie wykorzystamy tego ogólnego potencjału, który mamy, czyli stworzenia szans dla studentów, bo głównie do nich kierujemy tę audycję, że Zielona Góra jest świetnym miejscem, żeby zostać, a naprawdę zachęcam, żeby zostać, żeby rozważyć zakładanie tutaj swoich firm albo uczestniczenie
i wielu młodych ludzi. Ludzi robi to u nas z powodzeniem, chociaż nie tylko młodych. Czytałem ostatnio informację, że na jednych z największych targów w Niemczech firma pana profesora Szajny, tego, który zakładał kiedyś ADB, zupełnie nowa firma na rynku, ale już pokazuje takie produkty, które są dostrzegane w Europie, czyli okazuje się, że rzeczy powstające w Lubuskim mogą być dostrzegane.
Są fantastyczne. Ja zorganizowałem wyjazdowe posiedzenie komisji, którą kieruję, cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Było 15 posłów. Były właśnie prezentacje tych firm i posłowie byli pod wrażeniem. Mówią, czemu my o tym nie wiemy? ADB, świetny przykład. Firmy, która w zasadzie zdominowała rynek tych satelitarnych
tunerów
ogólnie. Świat nie wie, że to tutaj powstało, że jest produkowane w Korei, że ma siedziby na całym świecie, a warto by wiedział. Także im więcej takich działań, w których my pokazujemy Lubuskie i nasz potencjał światu zewnętrznemu, tym większe szanse, że oni tu zaczną inwestować i rzeczywiście gdzieś na tej mapie gospodarczej również zaistniejemy. Niestety na razie, nie tylko pod względem liczby mieszkańców, ale również profilu ekonomicznego, wygląda to średnio.
Wspomniał pan o S3, jak ktoś podróżował teraz w czasie majówki, no to widzi, że rzeczywiście tutaj roboty idą pełną parą, tam właściwie nie ma dnia przestoju na budowie. Nawet byłem zdziwiony, że w dni wolne od pracy ta budowa idzie, ale ze zjazdami ze S3 bywa różnie. Powiem panu, że wracam wyjechałem z województwa pomorskiego. Chciałem wjechać na drogę szybkiego ruchu S3 w Gorzowie, a w Gorzowie są prowadzone tak remonty i tak ktoś nieudolnie ten Gorzów oznaczył, że objazd prowadził kompletnie donikąd i od nikogo nie można było uzyskać informacji, czy jest w ogóle ten wjazd na S3, czy go nie ma. Kierowcy stoją, denerwują się, no i tyle. Można było powiedzieć, że tak po polsku robimy to.
To już podejmuje ten temat, także może pan redaktor i nasi słuchacze być pewni, że zareaguje na to i w jakiś sposób spróbuje zwrócić uwagę czy dyrekcji dróg w tym przypadku, czy wojewodzie, czy panu prezydentowi Gorzowa. Są to takie sprawy, na których ja też się łapię, jadąc i myślę, kurczę, co za głupota, ale co mogę zrobić? A nie mogę zrobić. Właśnie mogę, jako poseł mogę i powinienem. Także na każde takie zdarzenie reaguję. Nie zawsze oczywiście ma to jakąś akcję po tamtej stronie, natomiast ja mam poczucie, że na tyle, na ile mogę, to realizuję swój mandat dla dobra naszego województwa. Jeżeli są jakieś uchybienia bądź pomysły ze strony mieszkańców, słuchaczy państwa audycji, to też zachęcam do bezpośredniego kontaktu. Zaraz zaczynam dyżur poselski, także mamy z 20 spotkań jeszcze dzisiaj do odbycia. Są to różne tematy, wszystkie je podejmujemy, wszystkie archiwizujemy, trochę tak jak w przedsiębiorstwie. Tak to traktuję, naszym produktem jest informacja i tą informację w jedną bądź w drugą staramy się przekazywać, interpelować, apelować, także mam nadzieję, że realizuję ten mandat tak, jak moi wyborcy sobie tego życzyli.
No to na sam koniec jeszcze, panie pośle, trzy słowa na temat zbliżających się bądź co bądź, chociaż to naprawdę nie wiadomo dokładnie, kiedy one będą, wyborów samorządowych. Rozumiem, że Nowoczesna będzie chciała wystawić listy zarówno do sejmiku, jak i do Rady Miasta, a kandydat na prezydenta miasta również się pojawił?
Tak? Tak, mamy kandydata. Trochę nasze wybory, bo mamy alternatywne plany na wybory samorządowe, jest uzależnione od ordynacji wyborczej. Pewne zmiany, które są sygnalizowane, to znaczy na przykład dwukadencyjność wstecz.
No tu podobno koniec maja, początek czerwca, mamy czegoś się więcej dowiedzieć, chociaż tak na dobrą sprawę nikt nie wie, czy się dowiemy.
To jest kluczowe. Nowoczesna ma kandydatów, którzy wygrają w Zielonej Górze, jeśli chodzi o prezydenta, ale może to być ograniczone właśnie zmianą ordynacji wyborczej. Także jeżeli ona ograniczy wstecz możliwości startowania naszym kandydatom, wówczas będziemy musieli myśleć o alternatywnych planach. Niestety PiS gra tym i to widać i po stolicy państwa i w ogóle, że szuka
sposobów. Miał pan wrażenie, że sąduje po prostu i
sąduje,
sprawdza.
Ale myślę, że to sądowanie przynajmniej na początku było obdarzone dużym takim potencjałem chęci wprowadzenia takiej zmiany. Myślę o metropolii warszawskiej. Wiemy, że to się nie wydarzy. Myślę, że PiS przeraził się, że 86% głosujących mówi, że nie życzy sobie, by gminy ościenne były włączone do stolicy. I słusznie. I ten głos gdzieś tam napotkał moim zdaniem na zrozumienie i odstąpili od tego. Pewnie szukają nowego sposobu. Słyszę o tym, że nie będzie drugiej tury na przykład. Czyli w przypadku, kiedy opozycja nie dogaduje się na wspólnego kandydata, każdy z nas uważa, że ma lepszego, to może się okazać, że ten z słabym poparciem...
Dwóch się 15, bije, tam trzeci korzysta. Tak,
15-18% poparciem może zostać prezydentem, burmistrzem, wójtem, no, prezydentem i burmistrzem. Także zobaczymy. Mamy na to pomysł, spotykamy się często, rozmawiamy, bo to nie tylko takie największe miasta naszego województwa, jak Zielona Góra czy Gorzów, ale również mniejsze. Tam też mamy wartościowych ludzi, którzy mają pomysły na to miasto. Też w większości nie działali politycznie. Są spoza, nie chciałbym powiedzieć układów, ale spoza jakichś zastałych takich systemów ludzkich. Także my jako Nowoczesna jesteśmy za tym, żeby była dwukadencyjność. I to nie tylko w samorządzie, ale również w Sejmie i w Senacie. Ona może być przechodnia, to znaczy nie od razu dla całości, ale na przykład, że wybieramy pół Sejmu na 4 lata, następne pół Sejmu na następne 4 lata, tak żeby było zasębienie osób, które mają doświadczenie, bo nie ukrywam, że jest dużo elementów, o których sobie ja na przykład nie uświadamiałem ich sobie, nie zdawałem sobie z nich sprawy.
No to doświadczenie w parlamencie tak, też jest bardzo istotne.
Jest bardzo istotne. Umiejętność poruszania się, znajomości regulaminu, wiedzy, jak to się dzieje, jak to się decyduje.
No tylko pytanie, czy poseł po dwóch kadencjach to już jest poseł doświadczony, czy ktoś powie po 5 kadencjach to jest poseł doświadczony?
Nie, no poseł doświadczony to jest, uważam, po roku, po półtora, jeżeli oczywiście sumiennie wykonuje swoje zadania i przykłada się i uczestniczy w pracach komisji i składa interpelacje i spotyka się ze swoimi wyborcami i spotyka się z problemami, które musi rozwiązać, no to po roku to wydaje mi się, że już wie, jak to działa, co może poseł opozycji, co może poseł będący u władzy w jakiś sposób, jakie to są przełożenia, także no uważam, że tutaj więcej czasu jakiegoś nie potrzeba, bo to też nie jest astrofizyka, w której rzeczywiście 4 czy 5 lat należałoby spędzić, żeby to dobrze zrozumieć, czy medycyna.
Grupy interesu będą. będą tutaj bardzo różne i różni politycy różnych formacji będą grali, tak żeby każdy wyszedł na tym jak najlepiej. Oczywiście w tle będziemy mieli interes Polski, bo zawsze taki się
i to jest pojawia. Złe, i to jest złe podejście. Ja pamiętam, jak rozpocząłem pracę w Polskich Liniach Lotniczych LOT po powrocie z Londynu, w zarządzie, w bardzo trudnej sytuacji firmy, która miała olbrzymie zadłużenie. I pierwsze pytanie, które w zasadzie w każdej decyzji zadawałem sobie, czy to jest dobre dla tej firmy. I teraz w pracy parlamentarnej, w każdej sytuacji, która jest trudna, którą decydujemy, czy to jest dobre po pierwsze dla Polski, czy to jest dobre dla nas, dla Polaków. A potem, jakie to ma, znaczy ja tak akurat podchodzę, jakie to ma znaczenie partyjne, jakie to ma znaczenie właśnie w tych układów, tej polityki. Także...
No to trzy słowa na koniec, skoro wspomniał pan linie lotnicze, a pomysł wybudowania tak potężnego lotniska, jakim się mówi, lotniska centralnego, czy jakkolwiek ono miałoby się nazywać, to dobry pomysł?
To jest ciekawe marzenie. I takie ciekawe marzenie należy poddać rewizji analitycznej, czyli przygotowaniu strategii.
No koszorys wstępny pokazuje, że to jest ogromne wyzwanie.
Miliardy złotych, tak. Które pewnie nigdy się nie zwrócą. Więc gdzie będzie zwrot tego? Czy tylko znaczenie tego, że mamy bardzo duże lotnisko, jest warte tego, żeby wydać te pieniądze? Moim zdaniem nie. Jest potencjał i w Modlinie, i potencjał w Okęciu jeszcze na rozwój tych lotnisk. Jest akurat teraz bardzo dobra sytuacja w liniach lotniczych, dlatego że cena paliwa oscylująca mniej więcej w granicach 50 dolarów za baryłkę, kiedy normalnie, jak ja na przykład byłem w zarządzie lotu, to było 100-120 dolarów za baryłkę. A przypomnę, czy powiem, że paliwo w kosztach ogólnych lotnictwa to jest 40%. Okay. Więc bardzo znacząca pozycja kosztowa jest niska. Więc jest to czas na inwestycje, tylko mamy rozdział. Linie lotnicze to jest osobna firma od portów lotniczych. Tu inwestorem byłoby tak naprawdę państwo, bo ono musiałoby udzielić gwarancji, ale jednak porty lotnicze im też się wiedzie lepiej, dlatego że niższa cena za paliwo powoduje, tak, że są niższe bilety, więcej ludzi lata. Tak jest. I w związku z tym jest więcej pieniędzy. Także moim zdaniem po pierwsze analiza strategiczna, potem analiza finansowa, czy nas na to stać, jaki jest tego zwrot i potem dopiero decyzja, czy to jest dobry pomysł, czy zły. Jest to pomysł. Jest to pomysł. Każdy ma marzenie wielkiego lotniska. Widzimy Niemców budujących już 14 czy 15 rok lotnisko pod Berlinem, które właśnie ma być takim centralnym lotniskiem, pomimo tego, że mają największe lotnisko europejskie we Frankfurcie, czy drugie po Heathrow, to oni się tam zawsze licytują ze sobą. Także moim zdaniem najpierw analizy, a później decyzje.
No to schodzimy na ziemię. Paweł Pudłowski, Nowoczesna, dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Wspaniałego dnia wszystkim państwu życzę.